Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa
Ireneusz Kaźmierczyk, prezes zarządu firmy Czerwona Torebka S.A. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie prezesie. Taka informacja dla naszych słuchaczy. Nagrywamy przez Skype'a. Warunki są polowe, ale mam nadzieję, że wszystko nam się uda szczęśliwie doprowadzić tutaj do końca. Panie prezesie, no spotykamy się dlatego, że dzisiaj jest piątek, 30 listopada, dlatego że w poniedziałek rusza oferta publiczna pana spółki, Czerwonej Torebki.
Tak, proszę. Zapisy są od poniedziałku, tak.
Tak, zgadza się. I trwają, z tego co wiem, dla inwestorów indywidualnych bardzo króciutko, prawda? Zaledwie kilka dni.
Zapisy są dla instytucji, dla inwestorów publicznych, zapisy dla transzy detalicznej trwają od 3 do 6 grudnia.
No, super, krótko. Mam nadzieję, że podcast uda nam się opublikować w poniedziałek, więc wszyscy inwestorzy będą mogli pana wysłuchać. Proszę powiedzieć mi taką rzecz. Czym zajmuje się firma, kiedy została założona firma Czerwona Torebka? Bardzo krótką historię. Czym aktualnie zajmuje się spółka?
Historia firmy sięga jeszcze 90. lat, także w tej chwili można powiedzieć, że najbardziej interesujący inwestorów czas to jest 2007 rok, kiedy w 2008 z kolei, po założeniu w 2007 roku Sowiniec FIS, to jest FIS, który jest tutaj, należy do spółki Czerwona Torebka, a ten z kolei inwestuje w spółki SK w swojej strukturze. I 2007-2008 rok powstaje pierwszy taki pasaż malutki sklepów specjalistycznych. I to dla inwestorów wydaje mi się najważniejsza informacja, bo tam jeżeli chodzi o historię, no to każdy takie brandy jak Eurocash, Żabka, Biedronka zna. W związku z tym no tutaj nie ma co opowiadać, a koncentrujmy się może na bieżącym core biznesie.
No dobrze, czyli aktualnie spółka Czerwona Torebka zajmuje się czym?
Aktualnie spółka Czerwona Torebka jest firmą, która podjęła się 4 lata temu konsolidacji sklepów malutkich do 100 metrów, których jest 340 tysięcy punktów handlowo-usługowych w Polsce i stanowi odpowiedź i alternatywę do innych pomysłów konsolidacji nieudanych, jak widać, tego rynku.
Dobrze, ja dobrze rozumiem. Państwo posiadacie takie mikropasaże, takie, w których jest kilka sklepów detalicznych. Dobrze rozumiem?
Tak, to są pasaże, w których umiejscawiamy sklepy specjalistyczne, a więc sklep convenience z alkoholem, sklep piekarniczy z pieczywem i wyrobami cukierniczymi, sklep mięsny z lokalnym mięsem świeżym. To są tak zwane sklepy z fresh produktami, tymi najbardziej codziennego użytku i codziennych zakupów. Mamy również warzywnik, to jest nasz pomysł brandowy, ponieważ nie znaleźliśmy sieci ogólnopolskiej ani regionalnej. Ją tworzymy. Już w tym roku powstanie 8 takich pasaży, w następnym roku jest planowanych 30 kilka. I jest to malutki pasażyk, ryneczek, jak niektórzy mówią, na którym postawiamy bukiet najemców w określonej strukturze. Dlaczego? Dlatego, że ten bukiet najemców, ten mixed tenant, wymusza codzienne zakupy od klientów, a więc jest magnesem. Jest magnesem i jest alternatywą na tak zwany nowoczesny handel dyskontowy czy supermarketów, hipermarketów.
Żebym dobrze rozumiał, bo w ogóle bardzo mi się podoba sformułowanie bukiet najemców, ale załóżmy, że mam lokalny zakład fryzjerski, i widzę, że państwo budujecie taki pasaż blisko mnie. Czy mogę przyjść do państwa i powiedzieć: dzień dobry, jestem fryzjerem, chciałbym państwa wynająć lokal?
No, może pan to tego dokonać, ale to jest w następującej procedurze. Otóż najpierw są dobra FMCG, czyli branże te takie codziennego użytku, a więc jeszcze raz wracam: alkohol, mięso, pieczywo i sięgamy aż do apteki. Po czym, jeżeli pasaż może jeszcze przyjąć innych najemców, a jego konstrukcja i elastyczność pozwala na to, bo możemy budować na działkach od 1500 i wyżej, na przykład w Warszawie mamy 31 takich kostek, gdzie spokojnie można posadowić zakład fryzjerski, ale żeby ktoś, kto do nas przychodzi, chciał z nami współpracować, na pewno to miło, musi co najmniej na rynku być 5 lat. Dlaczego? Dlatego, że taki przedsiębiorca przeżył upadki i wzloty cykliczne, choćby na które właśnie tą grupą malutkich placówek targały, a więc przetrwał, potrafi sobie poradzić na tym rynku i jest zapewnieniem jakości usług w takim pasażu. Ja tylko powiem, że odwiedzalność to jest co najmniej 6 klientów na jedno krzesło u fryzjera powinno być. W związku z tym tego typu parametry, know-how i to jest nam znane, wiadome i tego typu staramy się trzymać, tego typu kryteria staramy się preferować, trzymać.
Czyli rozumiem, że przyjmujecie państwo takich najemców, którzy no nie są, jakby to powiedzieć, amatorami, dolarami. No,
nie, nie, nie.
Jeżeli nie coś takiego, że ja się, no, być może byłbym, chciałbym założyć zakład fryzjerski, tylko już muszę mieć ten zakład fryzjerski, mieć ugruntowaną pozycję, przyjść i wtedy możemy rozmawiać, tak?
Tak, dlatego, że jeżeli pan dopiero rozpoczyna działalność w obojętnie jakiej branży handlowo-usługowej, no to uczy się pan, a niestety no, to nie jest miejsce do nauki. Są sieci franszyzowe i tych franszyz jest wiele, wiele, bo to chyba za 400 w Polsce działających w różnych sektorach tych małych właśnie sklepików. I tam radziłbym się nauczyć w danej branży ze względu na co? Na bezpieczeństwo i samego pana biznesu i pieniędzy, jak i nasze, bo po prostu nauczenie się, nie wiem, rozkładania towaru na półce czy świadczenia określonych usług, no, pozwala osiągnąć szybciej sukces i pewność. Natomiast jeżeli mamy się uczyć i my mamy tutaj, no nie wiem, edukować, no raz, że nie jesteśmy od tego, a z drugiej strony no, to też zakłóca pewną jakość tych usług i tego handlu.
Rozumiem. Ile mniej więcej sklepów jest na państwa taki jeden taki pasaż handlowy? Ile się punktów handlowych mieści?
W modelu 2009 roku zakładaliśmy 11, w tej chwili wykonujemy 12, a więc mamy te podstawowe branże. Są to branże, tak jak powiedziałem, z FMCG, ale też mamy duże projekty takie, które no, mają i 30 kostek, tak jak to jest w Warszawie 31, czy tam 17, 18. To kostek to znaczy tych lokali handlowych, tak przepraszam, w sloganie mówię.
Już przyzwyczaiłem się. A dobrze, proszę powiedzieć mi taką rzecz. Do jakiego klienta jest skierowany państwa produkt? W sensie nie mówię o tych najemcach, tylko już o tych klientach końcowych, tych ostatecznych, którzy przychodzą robić zakupy.
To jest klient codziennych zakupów, bo panie redaktorze, sytuacja jest tego typu, że oczywiście klient robi zakupy w dyskontach i w hipermarketach i robi je sporadycznie, bo tam koszyk jest większy, jest to raz na dwa tygodnie czy raz na tydzień. Ale niestety patrzmy przez pryzmat małych miejscowości powiatowych. Żeby zrobić raz na dwa tygodnie zakupy, to trzeba wydać no, z 200-300 zł. Niestety ludzie w Polsce dzielą sobie pieniądze na dni. Taki budżet jest dzielony na dni. W związku z tym, dlatego małe sklepy przetrwają, ponieważ one obsługują właśnie tych codziennych klientów i to są klienci, którzy będą kupować fresh produkty, takie jak na przykład owoce, warzywa. Trudno jest kupić w hipermarkecie czy w dyskoncie pomidory na 14 dni, czy kalafior, czy koperek. Popatrzmy w ten sposób, to są odwiedziny codzienne, impulsowe, choćby taki przykład, w przerwie meczu pobiegnie pan nie do hipermarketu po piwo, tylko pobiegnie pan do sklepu convenience, tak? Bo nie ma czasu, pośpiech codzienny, tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest budżet, który jest dzielony. I trzecia sprawa to są fresh produkty, które są właśnie w tych małych sklepach. Tam pan znajdzie tego typu asortyment. Oczywiście nie można ograniczać tutaj, mówiąc, że to sklepy convenience, to tylko alkohol, generalnie tak, i papierosy, ale też również świeże mleko, popatrmy, tak. Jest mleko UHT, ale ludzie też w tej chwili na tyle świadomi są, że chcą mieć te produkty w miarę świeże, a więc o krótkim terminie, czy na białowe choćby, gdzie znajdą pod domem tego typu produkty. No trudno jest na długi okres taki asortyment kupić. Także mniej więcej wygląda sytuacja.
Nie, no rozumiem. To mam takie pytanie. Jakbyśmy sprawdzili ten biznes do skali mikro, załóżmy, że macie państwo jeden taki pasaż. Ile kosztuje postawienie takiego pasażu i ile, po jakim czasie mniej więcej to się zwraca, nie wiem, tam z umów z najemcami?
Ryzyko jest rozproszone. Otóż na punkcie CAPEX całkowity wynosi 2,5 miliona złotych, a więc jest niewielki. W przeciwieństwie do dużych galerii czy do jakichś takich innych budowli, powiedzmy handlowych, komercyjnych obiektów, jest to niewielkie, ale rozproszone na terenie całego kraju. Jaka jest zaleta? Zaleta jest taka, że mamy rozproszenie ryzyka, a więc różne lokalizacje, które w swojej masie dają potężną powierzchnię. To jest jakby jedna rzecz. Ryzyko choćby nietrafionych lokalizacji się zmniejsza. Zresztą mamy cały system zatwierdzania tych lokalizacji. To ryzyko jest zminimalizowane.
Dobrze, to wspomniał pan prezes tak mniej więcej o tych lokalizacjach. W jakiego typu lokalizacjach stawiają państwo te mikropasaże? Co musi spełniać?
W czterech typach, typach lokalizacji. Mamy tu lokalizacje wielorodzinne w punktach osiedlowych, czyli takie osiedla klasyczne. W miastach mamy lokalizacje przy głównych ulicach, ale staramy się, żeby one nie dominowały. Dominującą lokalizacją są przedmieścia. Właśnie to jest dla nas klasyka jakby i tutaj celujemy najbardziej. Otóż ludzie, którzy mieszkają w dużych aglomeracjach, jadąc do domu, często w swoich osiedlach wielo- lub jednorodzinnych, po prostu mają pustynię, jeżeli chodzi pod względem o sklepy. I teraz sytuacja dlaczego? Dlatego, że duże nowoczesny handel, duże powierzchnie tysiąc i więcej metrowe nie ulokują się ze względu na przykład 3000 catchment ludności, która jest w jakimś tam promieniu, powiedzmy 3-5 minut piechotą dojścia do naszego pasażu. My się tam ulokujemy i wystarczy nam już działka od 1500 metrów, a nie 5000, jak to w tej chwili jest najbardziej i wyżej, najbardziej pożądanym gruntem wśród nowoczesnych sieci. Więc lokujemy się bardzo blisko klienta, klienta podmiejskiego, i to jest dla nas taki wyznacznik. Oczywiście mamy lokalizację na przykład przy dyskontach i nie unikamy tego, natomiast z punktu podchodzimy do uzupełnienia branży dyskontowej. Otóż w dyskontach mamy tysiąc kilka produktów, a my jesteśmy w stanie choćby w asortymencie drogeryjnym poszerzyć to i korzystając z magnesu, jakim jest na przykład dyskont, po prostu no, generujemy ruch klientów do właśnie do drogerii, czy apteki, czy choćby sklepu alkoholowego. Małe sklepy convenience są głównym sprzedawcą piwa w Polsce, natomiast dyskonty no, nie mają tak szerokiej oferty.
Dobrze, ile Państwo na dzisiaj macie tych pasaży, ile tych punktów w całej Polsce?
Rośnie liczba z dnia na dzień. Mieliśmy już w prospekcie 24, jest 26. Następne będą otwierane teraz w weekendy. W związku z tym jest to taka sezonowość w tym biznesie, polegająca na tym, że z końcem roku jest tych otwarć najwięcej. I te otwarcia no, niestety w takim trudnym trochę okresie zimowo-jesiennym no, dominują z końcem roku.
Z czego to wynika, cyklu, że to akurat w końcówce roku się otwiera najwięcej?
Cyklu produkcyjnego. Z początkiem roku jest tak zwane załatwianie papierów, a więc trzeba zrobić projekt, trzeba ten projekt uzgodnić, samo zatwierdzenie projektu 65 dni, a więc pierwszy, drugi kwartał to tak naprawdę projektowanie i zatwierdzanie na wszelkiego rodzaju zudach innych, ale w międzyczasie trwa komercjalizacja, tak? Czyli jeżeli tylko i wyłącznie możemy, mamy już tylko opcję na grunt, komercjalizujemy. Jeżeli udaje nam się skomercjalizować na 70%, wchodzimy w taki projekt, jeżeli nie, odstępujemy. I drugi i trzeci kwartał to jest właśnie budowa i otwieranie tego typu pasaży.
A to wszystkie wymienione przez Pana te punkty to są Wasze, czy też franszyza też?
Znaczy nasze, to znaczy, że jesteśmy właścicielem tego projektu, ale odróżniamy się tym od klasycznego dewelopera, że nie sprzedajemy. Jesteśmy właścicielem tych pasaży i tworzymy sieć. Tak? Nie ma czegoś takiego, że odsprzedajemy, jak to robi klasyczny deweloper, nie jedna firma giełdowa, w ten sposób funkcjonujemy, nie. I tym się odróżniamy. Jak i również, tak jak powiedziałem, odróżniamy się tym, że stworzyliśmy pierwszą sieć Warzywnik, tak jakbyśmy wcześniej, jak informujemy w prospekcie, jest to sieć właśnie tych sklepów owoce, warzywa, no i pod brandem naszym franszyzowym sobie spokojnie te sklepy funkcjonują.
Rozumiem. A w planach docelowo ile Państwo chcecie mieć tego typu punktów?
Jak zwykle mamy w swoich doświadczeniach wielotysięczne projekty i nie przeraża nas to również, że ten projekt jest szacowany na pierwsze 10 lat na 1800 ponad punktów. Może się to wydawać, że to jest przeogromne, ale zawsze ja pamiętam od pierwszych sklepów dyskontowych czy convenience, które były tworzone przez nasz zespół. Zawsze zaczynaliśmy od pierwszego, później był drugi, dziesiąty, setny, dwusetny i na końcu osiągaliśmy tysięczne projekty. I ten również jest planowany w ciągu 10 lat na 1800 punktów.
No to jak tutaj dobrze liczę, to wychodzi 180 kilka punktów rocznie, to odliczając soboty, niedzielę, tak. To prawie, że...
Ale w projekcie convenience, jakim tak? Była żabka, tych otwarć w roku było o wiele więcej niż jeden dziennie, był nawet i 400 się zdarzało, a przypomnę, że pozwolenie na remont w Polsce jest tak samo wymagane długo, jak pozwolenie na budowę, a więc formalności były podobne. I to nie przeraża. I właśnie dlatego też przychodzimy na giełdę, żeby przyspieszyć ten proces. Nasza gotowość bojowa, jak my to mówimy, to jest w tej chwili 200 w roku otwarć. Natomiast ze względu na własne środki i dostępność kredytową do poziomu własnego wkładu, jesteśmy w stanie zrobić około 100-120 w roku. I teraz właśnie dlatego idziemy na giełdę, po to, żeby przyspieszyć tą ekspansję, dlatego że przyspieszenie ekspansji jesteśmy bardziej widoczni, a z drugiej strony no już korzystamy z efektu skali. Tak.
Dobrze, to za sekundkę już o tej ofercie. Jeszcze jedno pytanie odnośnie takiej podstawy finansów, żeby, nie wiem, dać inwestorom obraz, jak duża to jest spółka. Jakie były przychody spółki za 2010 rok?
Prócz prognozy również skonsolidowane sprawozdania i przychody ze sprzedaży w 2010 roku to jest 100 milionów złotych. Także tak to mniej więcej wygląda.
I przy zysku netto jakim?
Zysk brutto, mogę tu powiedzieć, znaczy zysk netto jest 18 milionów. Tak.
A w tym roku jaka będzie dynamika wyników?
No, dynamika wyników będzie wyższa, tak, i planujemy, tak jak zakładaliśmy w prognozach, mamy prognozy również publikowane w prospekcie, że w tym roku powinniśmy osiągnąć, z tym, że mówimy o zysku brutto i tego się muszę niestety trzymać ze względu na to, co się nazywa informacją publiczną, to jest około 29 milionów złotych.
Rozumiem. Dobrze, porozmawiamy o tej ofercie. Jak duża to jest oferta? Ile Państwo chcecie pozyskać z rynku?
Chcielibyśmy pozyskać niespełna 300 milionów, 280 milionów złotych z rynku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to jedna z największych ofert, które się pojawiły w ostatnim czasie na rynku publicznym.
No, spora.
Tak, ale to jest oferta, która też spokojnie gwarantuje w ciągu 10 lat wypełnienie tego projektu, a zarazem gwarantuje zbudowanie wartości przeogromnej w określonym czasie. My musimy popatrzeć również na to, że budujemy potężną wartość firmy, która będzie rosła i która będzie dość dużo znaczyła na polskiej giełdzie. Dlatego też no, nie sięgamy po mniejsze wpływy, że tak powiem, z oferty.
Rozumiem. A czy to będą czy to będą nowo emitowane akcje, czy też dotychczasowi właściciele pozbywają się jakiejś części akcji?
Nie, dotychczasowi właściciele mają lock-up wręcz, jeżeli chodzi o swoje akcje, natomiast jest to nowa emisja nowych akcji, 16 milionów akcji serii D.
Rozumiem. I już po emisji, już po wyemitowaniu tych akcji o wartości tak 281 milionów, to ile to będzie procent w kapitale zakładowym?
Do 25% chcielibyśmy osiągnąć takie rozwodnienie. Gwarantuje to też obrót, płynność tymi akcjami. To jest ważne dla instytucjonalnych funduszy choćby, ale również i dla każdego inwestora. To jest bardzo ważna sprawa.
No to cała spółka, jak tutaj łatwo szybko przeliczyć, no to tak 700-800 milionów może być warta za sekundkę na giełdzie.
No jest to duży organizm, duży projekt, duży, ale też duża wartość. Popatrzmy sobie, że my mamy już ustabilizowany koncept od 4 lat. Mamy koszt, które pozwalają nam produkować, bo ja bym w takich kategoriach, panie redaktorze, postrzegał to. My produkujemy co roku ileś lokalizacji, jesteśmy po prostu fabryką takich lokalizacji, jeden chyba z raportów tak został nazwany, zresztą analitycznych. I kwestia jest tylko dostarczenia paliwa do tej produkcji. Czym szybciej i więcej dostarczymy, a mamy możliwości, no to tym szybciej wyprodukujemy i zbudujemy wartość. Także w samym 2013 roku jakby każdy z inwestorów może sobie policzyć, ile ta spółka będzie warta na koniec 2013 roku, wykonując 125 lokalizacji.
Dobrze, a proszę powiedzieć mi jeszcze taką rzecz, z tej emisji, ile procent będzie w transzy inwestorów indywidualnych?
W transzy inwestorów indywidualnych około 10%, tak? Byśmy chcieli mniej więcej 10% tutaj przeznaczyć na tą transzę.
Czy około tam 28-29 milionów złotych z tego co widzę.
Tak, całość. Tak.
Jak dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych spodziewa się pan?
Wie pan co, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Wydaje mi się, że z tego co obserwujemy, to wielu przedsiębiorców chce zainwestować z racji tego, że głównym akcjonariuszem jest tutaj znany przedsiębiorca w Polsce, który własnymi rękami dorobił się potężnego przedsiębiorstwa, potężnego projektu i z sukcesem poprzednie projekty sprzedawał, a więc jego renoma i wpływ na polski handel gwarantuje, jest jakby takiego swoistego rodzaju marką jakości swoich produktów, a jednym z tych produktów jest czerwona torebka. I tu obserwujemy duże zainteresowanie, tak? Bo przedsiębiorcy rozumieją, wiedzą, że doskonale sobie radzi właśnie w tych sprawach handlowych. Tutaj jest rozpoznawalnym człowiekiem w tym segmencie polskiego życia biznesowego. No i tutaj widzę duże zainteresowanie. Zaczyna się od poniedziałku. Trudno mi dzisiaj cośkolwiek na ten temat powiedzieć więcej.
A nie boją się Państwo czegoś takiego, że jesteście Państwo tuż po Aliorze, że w poniedziałek bodajże kończy się oferta Aliora?
No właśnie, mamy być tuż po Aliorze, bo niektórzy mówią, no a po co idziecie, skoro Alior jest taką dużą ofertą i wszystko zgarnie. No nie, właśnie my musimy patrzeć, że ten rynek ożywa i się zieleni. Już od dłuższego czasu można było obserwować pewne symptomy, czego wyrazem jest koniec roku. I ten korol zielony, mi się wydaje, że wszystkich dopinguje. I spółki, które powinny wchodzić, tak, i spółki, które w tej chwili właśnie rozpoczynają tutaj swój harmonogram emisyjny. wejścia na giełdę, jak i te, które do tej pory czekały. No, no i też są różnego typu badania mówiące, że giełda wyprzedza gospodarkę realną. W realnej gospodarce jedni mówią, że jest stagnacja, kryzys i takie różne inne i straszymy się wzajemnie, natomiast na giełdzie obserwujemy wyprzedzające zazielenienie się. Czy to jest...
Właśnie, czy spodziewa się pan jakieś prosperity w 2013? Jednym słowem, czy będzie można zarobić na państwa akcjach?
No, wie pan co, na pewno jeżeli będziemy realizować konsekwentnie, a mamy ku temu wszelkiego rodzaju predyspozycje, do tej pory pokazywaliśmy, że ta mrówcza praca codzienna daje efekty, no ona jest, mówię, to jest takie rozproszenie, ale takie drobne punkty, które w swojej masie dają potężną wartość, jeżeli tego będziemy pilnować i to będziemy robić, no to będziemy osiągać określone parametry finansowe, zyski, a więc idziemy do przodu. No, jak pan, żeśmy słusznie niedawno, przed chwilą powiedzieliśmy sobie, to nie zawsze giełda odzwierciedla realne wyniki firmy, tak? I giełda w tej chwili zieleni się, wyniki firm są takie, jakie są, tak? No i trudno mi powiedzieć o jakiejś hoście w 2013 roku i nie chciałbym tu, nie jestem wróżbitą ani wróżką, nie będę na ten temat się wypowiadał. Na pewno co do firmy, którą zarządzam, gwarantuję spokojny, stały i stabilny przyrost pasaży, co buduje wartość, a za samym sobą idzie to do przodu, nie?
No i zauważyłem, że już ulubione powiedzenie pana prezesa to jest o budowaniu wartości. No.
Tak.
Tak. Dobrze, ja bardzo pięknie dziękuję. Ja liczę na rozmowę, jak już państwo troszeczkę pobędą na giełdzie. W szczególności chciałbym usłyszeć wrażenia pana prezesa ze współpracy z inwestorami indywidualnymi.
Dobrze. Postaram się również tutaj raz, że wypełniać obowiązki informacyjne, co jest tak troszeczkę takim sloganem tutaj, ale to nie o to chodzi, ale jeżeli jest taka potrzeba, myślę, że kontakty z indywidualnymi inwestorami będą jak najbardziej wskazane i nie będę uciekał od tego i to mogę panu obiecać oczywiście.
O, to trzymam za słowo, mam to na taśmie, mam to nagrane.
Proszę bardzo.
Będę się tego odwołał. Dobrze, bardzo pięknie panu dziękuję. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Też mam nadzieję, że uda nam się spotkać w przyszłości. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Ireneusz Kazimierczyk.
Do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.